Wydawnictwo Poznańskie i Audioteka.pl przedstawiają Gordon Steinforth, FIWA, przekroczyć granice strachu. Przekład Jakub Jedliński, czyta Bartosz Głogowski. Gordon wykonał świetną robotę, odmalowując drogę FIWA i ścianę troli w całej ich ponurej i stęchłej chwale. Są one w gruncie rzeczy trzecim pierwszoplanowym bohaterem tej książki. Nigdy nie czytałem opowieści lepiej opisującej górską przygodę niż FIWA. Przeżywałem ją tak bardzo, że gdy dotarłem do ostatniej strony, odczuwałem stres pourazowy. Andy Kirkpatrick, autor Psychovertical, Przestrzeń obłędu. Lapidarna autoironia czyni lekturę tej książki wyjątkowo przyjemną. Opowieści wspinaczy pełne są przygód. FIWE wyróżnia jednak sposób, w jaki Gordon Steinforth je opisuje. Jeśli w świecie wydawniczym panuje jakakolwiek sprawiedliwość, to będzie bestseller. Dotknięcie pustki? Zapomnijcie. Stephen Goodwin, redaktor Alpine Journal. Najbardziej inteligentna historia katastrofy, jaka ukazała się od lat. Stephen Venables, autor A Slender Thread. Gordon sprawia, że czujemy się tak, jakbyśmy byli naocznymi świadkami tej historii. A tempo opowieści powoduje, że odwracamy kartki w oczekiwaniu na kolejny zwrot akcji. Doskonale oddaje emocjonalną huśtawkę, którą przeżywają bohaterowie. To rewelacyjnie opowiedziana historia dla wszystkich, nie tylko dla wspinaczy. Nick Gregory, magazyn Climber. Naszemu ojcu, Peterowi Steinforthowi, który dawał nam tak dużo wolności. Przedmowa. Przez całe dorosłe życie wiedziałem, że pewnego dnia napiszę książkę o tym, jak w 1969 roku z moim bratem bliźniakiem otarliśmy się o śmierć w ścianie Store Trolltind, najpotężniejszej górze regionu Romsdal w Norwegii. Nazwa tej drogi, krótkie słowo FIWA, wymawiane jak angielska gorączka, FIWA, na zawsze wryła mi się w pamięć niczym tajemne hasło do rytuału przejścia. Gdy w maju 2009 roku mój brat zasugerował od niechcenia, że zabawnie byłoby w 40. rocznicę wyprawy znów pojechać do Romsdal, skwapliwie podchwyciłem ten pomysł. Zdaliśmy sobie sprawę, że jeśli tylko dostatecznie się zmobilizujemy, istnieje szansa, iż dotrzemy na miejsce na początku lipca, a więc dokładnie wtedy, gdy 40 lat wcześniej zaczęła się nasza przygoda. I tak po 40 latach od dnia, w którym zostaliśmy uwięzieni na górskim szczycie, znów przycupnęliśmy nad 1,5-kilometrową przepaścią, wpatrując się w jej dno. Nie spotkał nas zawód. Było to jedno z najbardziej nieziemskich doświadczeń w naszym życiu. Kilka dni później szliśmy długim i łatwym podejściem na Nordre Trolltind, północny szczyt Store Trolltind, w nadziei, że zdołamy zobaczyć górną część drogi. Powiedziano nam, że widok jest oszałamiający. Niestety, kiedy dotarliśmy na szczyt, spowiły nas chmury. Czekaliśmy kilka godzin, aż wreszcie bezlitośnie ostry szczyt Store Trolltind przebił chmury kotłujące się dziesiątki metrów nad naszymi głowami i po chwili wyłoniła się cała ściana troli. Najwyższa pionowa ściana w Europie, a nam zaparło dech w piersiach. Chmury w głębokim żlebie poniżej szczytu wreszcie zniknęły i niczym okiem Boga ujrzeliśmy z odległości 400 metrów górne 600 metrów drogi FIWA. Staliśmy z otwartymi ustami, wpatrując się w ten niegościnny krajobraz i czuliśmy się szczęściarzami, że mamy tak wspaniałe życie, chociaż 40 lat temu mogliśmy je stracić w tej ponurej otchłani. Następne 4 miesiące ja i John spędziliśmy na intensywnym poszukiwaniu informacji i kompletowaniu wszystkich szczegółów dotyczących wspinaczki. Przeglądaliśmy zapiski w naszym dzienniku wyprawy i wspomnienia. Choć każdy miał inne, były niezwykle przydatne. Bardzo pomogły nam w tym nowe zdjęcia góry, które zrobiliśmy, gdy znów odwiedziliśmy Norwegię. Rysowaliśmy plany, prowadziliśmy niekończące się dyskusje, dzięki czemu stopniowo udało się nam odtworzyć przebieg wydarzeń z dokładnością do 5 minut i dojść do wspólnej ich wersji. Po kilku falstartach, pisarzom zdarza się to często, postanowiłem opowiedzieć tę historię w pierwszej osobie i w czasie teraźniejszym. Było to dla mnie ogromne wyzwanie, ponieważ musiałem wskoczyć w górskie buty 19-letniego chłopaka, niedoświadczonego i zdecydowanie przeceniającego swoje umiejętności. Odtworzyć wszystkie moje młodzieńcze wady i błędne przekonania. Na przykład za wiele naszych problemów niesłusznie obwinialiśmy przewodnik, podczas gdy były one wynikiem tego, że w ogóle nie mieliśmy doświadczenia we wspinaczce na wysokich ścianach, których opisy są zazwyczaj bardzo oszczędne. Korzystaliśmy z przewodnika wydanego przez Rimon Mountaineering Club w 1966 roku w odpowiedzi na prośbę jego sponsorów, pragnących promować wspinanie w Norwegii po zakończonej sukcesem wspinaczce klubowiczów na ścianie troli. Opisy w większości opierały się na notatkach alpinistów, którzy wspinali się tam wcześniej. A rok po naszej wyprawie przewodnik wydano w przejrzanej i poprawionej wersji zawierającej skorygowany opis szlaku. Z radością mogę powiedzieć, że Tony Howard wziął sobie do serca komentarze nastolatka na temat wcześniejszego wydania. Powinienem również dodać, że ostatnia wersja przewodnika z 2005 roku jest niezastąpiona dla każdego wspinacza znającego angielski, który odwiedza ten region. Podobnie rzecz się miała z rękawiczkami bez palców firmy Millar z Nottingham. Niestety firma dawno wycofała się z biznesu, których używaliśmy. Nie były przeznaczone do asekuracji, tak jak sądziłem. Powinienem też wspomnieć, że współczesne płachty NRC w niewielkim stopniu przypominają te z 1969 roku i są jak najbardziej godne polecenia jako wyposażenie wspinacza. Na koniec chcę podziękować wszystkim osobom, które pomogły tej książce pojawić się na świecie. W pierwszej kolejności tym, którzy przeczytali ostateczną wersję maszynopisu i opatrzyli ją pomocnymi komentarzami. Niech wyrazy mojej wdzięczności przyjmą Chris Bonington, Steve Dean, Peter Gilman, Tony Howard, Charles Macefield, Hillary i Kevin McKayowie, Jenny Trigona i Steven Venables. Podziękowania kieruję także do Nils Ingesalen i Ranghild Helmstad za pomoc w Trollstigen Resort, naszej bazie podczas wyprawy w 2009 roku. Billa i Elizabeth Bromley Davenportów za gostczenie nas w Fiva Farm w 2009 roku. Ryana Capera i Hugh Tassella za ich wspomnienia dotyczące naszego powrotu do Fiva Farm w 1969 roku. Nicholasa Ashtona za udostępnienie mi angielskiego tłumaczenia relacji Eirika Hena na temat pierwszego przejścia Fivy w 1932 roku. Chciałbym też podziękować Tonemu Howardowi za to, że pozwolił mi zamieścić reprodukcję pierwszych trzech stron swojego osobistego przewodnika z 1966 roku. Chrisowi Fitzhugh za niezachwianą wiarę we mnie. Mojemu agentowi, Johnowi Parkerowi, za to, że dodawał mi otuchy i służył radą. I wreszcie dziękuję moim dwóm połówkom, Fredzie, która zawsze mnie wspierała, oraz Johnowi za nieocenioną pomoc w zbieraniu informacji i redagowaniu. No i oczywiście za rolę, jaką odegrał w naszej młodzieńczej przygodzie. Gordon Steinford, Belper, październik 2011. Niedziela. Iver Fiva Farm, Dolina Romsdalen. Niedziela, 6 lipca 1969 roku. Godzina 3:45. Oto wielka chwila. Nie ma już odwrotu. W głębi duszy wiemy, że to czyste szaleństwo. Mimo wszystko jesteśmy zdecydowani. Rozpoczęło się odliczanie. Zupełnie jak przy starcie promu kosmicznego. Za minutę wyruszymy na wspinaczkę. A ja kulę się na ocienionej leśnej polance i czuję się tak, jakby górowała nade mną gigantyczna, wspaniała katedra o kamiennych murach wznoszących się na wysokość 1500 metrów. Pierzaste chmury powoli mijają potężne iglice, przypory i wieżyczki tej świątyni. Mój 19-letni brat bliźniak, John, z plecakiem na plecach, obserwuje w milczeniu, jak szamocze się z kartką przyciśniętą do przewodnika, opartego na kolanie i z trudem bazgrze coś długopisem. W ten niedzielny poranek, zimnego, ponurego norweskiego lata, czujemy się niczym dwa maleńkie okazy rasy ludzkiej we wnętrzu ogromnego, prehistorycznego wąwozu. Różni się on od wszystkich poranków, jakie do tej pory przeżyliśmy. Panuje niemal idealna cisza, zakłócana tylko pluskiem wody i szmerem tysięcy wodospadów. Nad całym tym pradawnym górskim krajobrazem unosi się para. Jakby u zarania kolejnego dnia, roku, tysiąclecia, skały brały oddech i ożywały, wydychając prastarą jak świat energię. A teraz pora przelać to na papier. Oto najważniejsza chwila tego szczególnego rytuału, w którym zawarte są wszystkie uczucia przełomowego momentu życia. Kilka minut wcześniej tak gruntownie omówiliśmy każde słowo, że John mógłby mi dyktować tekst bez otwierania ust. Najpierw zapisałem dużymi, drukowanymi literami. FIVA. Poprawiam litery, bo długopis zaczyna lepiej pisać i podkreślam to słowo z największą pewnością, na jaką potrafię się zdobyć. Niżej, bardziej pośrodku, dopisuję. Powrót w niedzielę w nocy, najpóźniej w poniedziałek rano. Tylko 9 słów. Jak nieodwołalnie można przypieczętować ludzki los kilkoma prostymi słowami. W porządku? Pytam.
Tak,
potwierdza John. Precyzyjnym, zdecydowanym ruchem nabijam kartkę na metalowy szpikulec na szczycie naszego dziwacznie przekrzywionego namiotu firmy Good Companion. Spłowiałego, pomarańczowego wigwamu, przypominającego miniaturowy górski szczyt. Teraz już nie ma odwrotu. Jesteśmy zdecydowani. T minus 10 sekund. Zaczęło się odliczanie. T minus to termin używany do odliczania czasu pozostałego do startu. T minus 1 minuta oznacza minutę przed startem. Czas do zakończenia misji określany jest jako T plus. Zostawiamy też wiadomość dla reszty naszej grupy, która dotrze tu za dzień lub dwa. Koledzy są w Jotunheim, łańcuchu górskim leżącym 160 km na południe. I mimo złej pogody wyruszamy. Dolina Romsdalen to teraz bardzo ważne miejsce. Wiemy, że za kilka dni przybędzie tu więcej brytyjskich wspinaczy. Mamy po prostu pewną przewagę nad innymi, nic więcej. Wiecie, Apollo 11 ciągle jeszcze stoi na wyrzutni na przylądku Kennedy'ego, czekając na wystrzelenie na Księżyc, a my już wystartowaliśmy. Jesteśmy dorośli. Właśnie skończyliśmy szkołę i chcemy przeżyć prawdziwą, wielką, wspinaczkową przygodę. Każdy z naszych przyjaciół powie, że ogarnął nas istny wspinaczkowy szał. Niech im będzie. Wspinaliśmy się z przewodnikami na dość wysokie szczyty w Alpach i zrobiliśmy kilka tuzinów dróg w skałach w północnej Walii w zeszłym roku. A teraz mamy zamiar zmierzyć się z największą skalną ścianą w Europie. Tak. Ściana Trolli zalicza się do czołówki wielkich europejskich ścian wspinaczkowych, a dla alpinizmu, jak i innych dziedzin, nadeszły prawdziwie rewolucyjne czasy. My iść? Ja? Pyta John, przedrzeźniając Heinricha Taugwaldera, naszego szwajcarskiego przewodnika, z którym odbyliśmy pierwszą wielką alpejską wspinaczkę. Zarzucam plecak na ramiona. Jest zaskakująco ciężki. Bo chociaż staraliśmy się nie brać ani grama sprzętu więcej niż to konieczne, zeszłej nocy przegrałem w orła i reszkę i teraz niosę linę. Ogromny, 90-metrowy zwój jaskrawo-czerwono-żółtej, nylonowej liny. Nie rób niczego, czego ja bym nie zrobił, dodaje z uśmieszkiem brat. Teraz bezczelnie naśladuje naszą babcię, która wypowiedziała te słowa 10 dni wcześniej, kiedy odjeżdżaliśmy z dworca w Nebworth. A ja uśmiecham się jak uczniak. Mój Boże, hrabstwo Hertford wydaje się takie odległe. Nebworth jest niesamowicie nudne. Tak bardzo, że wszyscy nazywają je Deathworth. W tym mieście nie dzieje się zupełnie nic. A już na pewno nie coś, co jest w jakikolwiek sposób związane na przykład z muzyką pop. Idę. A wokół bezczelnie górują nade mną górskie olbrzymy. Serce wali mi z podniecenia. Odczuwam dziwną mieszankę strachu i oczekiwania. Dlaczego uważam, że to, co robimy, to wariactwo? Ponieważ na drodze, którą wybraliśmy, warunki są zdecydowanie złe. Oto dlaczego. Jest mokro. W szczelinach zalega dużo śniegu, a 600-metrowe płyty na początku drogi lśnią od wody. I chociaż dzięki wiatrowi wiejącemu na północ pogoda się poprawia, unosząca się tajemnicza mgła nie wygląda szczególnie obiecująco. My jednak nie postrzegamy tego w taki sposób. I to się nie zmieni. A zatem wyruszamy, rzucając ostatnie spojrzenia na nasz samotny, mały, pomarańczowy namiot, nasz przylądek Kennedy'ego, który powoli znika nam z oczu. Zmierzamy w stronę drzew za polaną, gdzie zaczyna się ścieżka. Sprawdziliśmy, którędy iść ostatniej nocy, kiedy przebyliśmy przez las, żeby rano nie marnować czasu. Nikt nie może nam niczego zarzucić. Chcieliśmy wyruszyć przed 4 rano. Zaoszczędziliśmy jednak kwadrans, bo nie zjedliśmy śniadania. Początkowo zamierzaliśmy wypić coś gorącego, lecz John powiedział nagle: nie marnujmy czasu na użeranie się z prymusem. A ja skwapliwie mu przytaknąłem. Cała ta krzątanina i zamieszanie ze spirytusem i parafiną jest ostatnią rzeczą, której potrzebujesz przed wyruszeniem na poważną wspinaczkę. Nie musieliśmy zresztą tego robić, bo w nocy każdy z nas zjadł po 2 puszki wołowiny curry z ryżem, a nie, John zjadł chow mein z kurczakiem. Wciągnęliśmy też trochę pire ziemniaczanego w proszku firmy Cadbury, więc teraz jesteśmy nabuzowani glutaminianem sodu i gotowi na wszystko. I doskonale przygotowani. Kiedy wczoraj gotowaliśmy kolację, minęło nas 2 innych angielskich wspinaczy zmierzających pod sławny filar Trolli, który jako pierwszy przeszedł legendarny wspinacz norweski Arne Randershen. Było to w 1958 roku, a więc ponad 10 lat temu. Przed niemal 30 laty, w roku 1931, wspinacz ten jako pierwszy przeszedł Fiwę, którą to nazwę wymawia się jak Fiwa, gorączka, co ze względu na datę uznaliśmy za dobrą wróżbę. Do czasu, aż 4 lata temu poprowadzono pierwszą drogę na ścianie Trolli od strony Doliny Romsdalen. W masywie Trolltindane istniały tylko 2 drogi, a jedną z nich poprowadzono dopiero 4 lata temu. Anglicy wyglądali na doświadczonych. Poprosiliśmy ich więc, żeby dali nam jakieś wskazówki dotyczące Fiwy. Jeden z nich, miał chyba na imię Tony, wyrażał się o niej lekceważąco. A kiedy zapytaliśmy, co powinniśmy zabrać do jedzenia, wybuchnął śmiechem i odparł: ach, wystarczy wam parę marsów. Cóż, nie mieliśmy marsów, ale mieliśmy kilka batonów Cadbury's Fruit and Nut, które są chyba lepsze. Wzięliśmy też 3 kanapki z serem. Zrobilibyśmy 4, gdyby nie zabrakło nam chleba. Aha, i jeszcze kawałek sera. Godzina 4. W lesie jest mokro i kapie. Tworzy go chaotyczny, splątany gąszcz wiekowych brzóz, rosnących na podłożu usianym głazami i kamieniami różnej wielkości, pokrytymi mchem, plątaniną korzeni i spróchniałych gałęzi. Gdy je rozgarniamy, z gałęzi spada na nas deszcz kropli. Ostrożnie wybieramy drogę, upewniając się, że wciąż idziemy ledwie widoczną błotnistą ścieżką, którą z łatwością można pomylić z dróżką wydeptaną przez zwierzęta. Jak wielu najlepszych wspinaczy z całej Europy, no dobrze, właściwie ze Skandynawii, Anglii i Francji, musiało w ciągu ostatnich 3-4 lat iść tą ledwie dostrzegalną ścieżką dla wybrańców. Teraz, kiedy przeszliśmy wspinaczkowy chrzest, nadeszła pora, byśmy i my dołączyli do tej elity. Mamy naprawdę spore doświadczenie. Latem ubiegłego roku, które już zawsze będziemy nazywać naszym wielkim latem 68, po raz pierwszy przeszliśmy drogi nadzwyczaj trudne i skrajnie trudne. To wycena w tak zwanej skali brytyjskiej, co odpowiada 5 i 5 plus w skali tatrzańskiej. Przez cały ten rok, gdy tylko nadarzyła się okazja, jeździliśmy w góry. Ja ukończyłem kurs wspinaczki zimowej w Glencoe, więc jeśli chodzi o technikę, to powinniśmy sobie poradzić. Mamy też najnowszy sprzęt. 7 haków typu CVM różnej wielkości, w tym 2 listki do najwęższych poziomych szczelin i 8 kostek różnego kształtu i wielkości, największe z nich o 5-centymetrowej średnicy, przeznaczone do większych szczelin, a każda na nylonowej pętli. Wzięliśmy też 5 pętli, każda z karabinkiem, a nawet czekan, bo widzimy, że skała jest zalodzona, choć Tony Howard w swoim przewodniku napisał, że nie jest niezbędny. Przygotowaliśmy się na wszelkie okoliczności. Zdecydowanie. Och, i jeszcze folia NRC. Koniecznie muszę wam opowiedzieć o tym wspaniałym, nowym gadżecie. To cienka, metalizowana płachta ze sztucznego tworzywa. Ma około 3,5 metra kwadratowego. Jest więc wystarczająco duża, żeby mogły się nią przykryć 2 osoby. A mimo to mieści się w malutkiej srebrnej torebce wielkości batona Mars. Jest nie tylko nieprzemakalna, lecz także kumuluje ponad 90% ciepłoty ciała. Od srebrnej folii odbije się też światło reflektorów ekipy ratunkowej. To prawdziwy przełom w dziedzinie bezpieczeństwa. Jeden ze wspaniałych produktów ubocznych ery kosmicznej. Używają jej w NASA. a więc i my jesteśmy jej częścią i będziemy mieli własną, kosmiczną Odyseję. Hurra! Idziemy na Fiwę, ponieważ Tony Wilmond z londyńskiego sklepu Youth Hostel Association, Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, powiedział nam: to wspaniała droga. Musicie ją zrobić. Najlepszy jest ten niesamowity 600-metrowy komin. Wspaniała, klasyczna droga. Nasz plan jest taki. Jeśli na Fiwie wszystko pójdzie dobrze, wybierzemy się na filar troli. Wyszliśmy z lasu na otwartą przestrzeń, gdzie strzela w niebo monstrualny, jak dinozaur, 1600 metrów, masyw Trolltindane. Kolosalne limby i wilgotne zbocza parują w pierwszych promieniach brzasku. Jeśli chcemy schwytać tego potwora i bezpiecznie usadowić się między ogromnymi fałdami na jego wiekowym cielsku, popękanym i pobrużdżonym, musimy zakraść się niepostrzeżenie. Myśl o tym, jak to będzie na górze, wywołuje ekscytację, która popycha nas i wabi, a równocześnie onieśmiela. W miarę jak się zbliżamy, 600-metrowe płyty wydają się rosnąć i sprawiają wrażenie jeszcze gładszych. Dolna część przypomina olbrzymi, spuchnięty jęzor, który stara się nas dosięgnąć i zagarnąć. Potem wije się, aż wreszcie spiętrza w ogromną, wydętą falę przewieszek. Kojarzy mi się to trochę z ohydną zupą ogonową, którą podawano nam w szkole. Jej powierzchnię pokrywał zawsze tak gruby kożuch, że można było przechylić miskę, a ciecz, choć tworzyła wybrzuszenia na kożuchu, nigdy się nie wylewała. Na szczęście tuż nad przewieszoną częścią dolne płyty przecina wielki, biegnący na ukos żleb i tamtędy właśnie prowadzi nasza droga. Nie wygląda jednak zachęcająco, bo najwyraźniej porośnięty jest roślinnością. Natomiast widok ściany powyżej zapiera dech. Ponad 1200 metrów prawie idealnego pionu. Nigdy wcześniej nie widziałem niczego równie dalekiego, a może lepiej, dalekiego i odpychającego. Nasze serca są jednak gotowe i nie wolno nam się wahać ani przez chwilę. Lepiej nie patrzeć w górę. Lepiej pochylić głowy, skupić się na stromym, trawiastym stoku przed nami, który nie wygląda zachęcająco, bo nie mogę nie zauważyć ogromnej ilości niepokojąco świeżych, ostrych odłamków skalnych rozrzuconych wokół niczym łuski dinozaura. W końcu dochodzę do wniosku, że pod ścianą tych rozmiarów można się spodziewać właśnie czegoś takiego. W porównaniu z górą to zaledwie pyłek. Hej, słuchajcie, to łupież dinozaura. Boże, ten stok to prawdziwe wyzwanie. Na sam jego widok zrobiło mi się gorąco w norweskim swetrze, a koszula z mieszanki wełny i bawełny nasiąkła potem. 90-metrowa lina wydaje się tego ranka wyjątkowo ciężka. Tak, właśnie ja mam ją nieść. Mam zmęczone nogi, choć jeszcze nie zacząłem się wspinać. Godzina 4:30. Stoimy pod zadziwiająco gładką płytą z szorstkiej szarawo-żółtej skały, która ku naszemu zaskoczeniu przypomina początek drogi wspinaczkowej na Idwell Slabs w Snowdonii. Ponieważ w dole drogi żebro skręca, nie widać, co jest wyżej. Równie dobrze moglibyśmy znajdować się u stóp jakiejś ściany w Walii. Tyle, że ta ma ponad 1800 metrów wysokości. Milczymy. Wyjmujemy z plecaków sprzęt, by rozpocząć wielki rytuał. Robienie uprzęży z sizalowej liny. Taka lina ma zwykle 0,5 centymetra średnicy. Jest jedwabista w dotyku i bardzo szczególnie pachnie. To ostry, migdałowy zapach, który w ciągu ostatnich lat stał się dla nas cudownym zwiastunem okrutnej przygody. O mało nie powiedziałem zawistnego losu. Tak bardzo działa na wyobraźnię, że kiedy trzymam linę przy nosie, jej woń zawsze wywołuje u mnie wizję bohaterskich czynów. Uwielbiam ten rytuał oznaczający początek wchodzenia w nowy wymiar, kiedy to zostawiamy za sobą terra cognita, a pod stopami mamy tylko przestrzeń. Wyznaczamy środek lin, po czym owijamy je dość ciasno wokół talii, całe 7 metrów. Nasze ręce raz za razem krzyżują się z przodu, 7 razy. Lina biegnie przez lędźwie, aż wreszcie starannie zawiązujemy końce węzłem płaskim. Następnie kciukiem odciągamy linę i wsuwamy pod nią końcówki. W liny wpinamy zakręcane karabinki z matowo-czarnej stali i tak powstaje szyta na miarę uprząż wspinaczkowa. Jesteśmy gotowi do działania. John ma prowadzić. Przypina więc do uprzęży różne kostki, a przez ramię przerzuca pętlę z 7 ciężkimi hakami. Ja tymczasem klaruję linę. była zwijana dwa razy i podaje Johnowi oba jej końce. Przy tym typie liny wspina się na dwóch żyłach jednocześnie, więc wyciągi mają maksimum 45 metrów długości. Lina jest prawie nowa. Kupiliśmy ją zaledwie 3 tygodnie temu i użyliśmy raz na wapiennej grani w Stone i Middleton w hrabstwie Derby. Jakże odległe wydaje mi się teraz tamto miejsce. Wiążę na linię 8 i wpinam ją do karabinka przy uprzęży. Gotowy? Niezupełnie. Jeszcze jedna rzecz. Młotek. Wsuwam go do specjalnej szlufki z prawej strony spodni i przypinam linką do karabinka przy pasie. Nagle zdaję sobie sprawę, że trochę zmarzłem. Północny wiaterek jest zdecydowanie odświeżający. Stojąc pod ścianą i asekurując Johna prowadzącego pierwszy wyciąg, zamarznę na kość. Włożę anorak. Mówię do niego. John spogląda na chmury. Masz rację. Ja też to zrobię. Wiatr się chyba nasilił. Wolę, żeby było mi trochę za ciepło, niż za zimno. To pierwsze słowa, jakie wypowiadamy od jakichś 5 minut. Mamy już na głowach wielkie czerwone kaski firmy Compton, na wypadek, gdyby zaczęło sypać się ze ściany. Teraz więc, żeby włożyć anoraki na swetry, musimy je zdjąć, a potem znów założyć. Kurtki są zupełnie nowe. Johna jest granatowa, moja pomarańczowa. Nie do końca był to nasz wybór, bo tylko w takich kolorach znaleźliśmy nasz rozmiar. Mają cudowny zapach bawełny Ventil i są niesamowicie wygodne, choć raczej nikt nie wkłada ich na wspinaczkę. Wreszcie jesteśmy prawie gotowi. John przysiada na niewielkim głazie, żeby mocniej ściągnąć sznurowadła przy brązowych, nowych, wielkich, skórzanych galibierach superguidach. Moje czarne Terra i Fitzroye nadal są bardzo ciasne, choć od czasu, gdy chodziłem w nich po Jotunheim, zrobiły się nieco wygodniejsze. Wkładam kostkę w szczelinę w wielkim głazie obok mnie, bo to dobry sposób na przypięcie się do góry, na wypadek, gdyby partner odpadł i zaczął zsuwać się po stromym zboczu. Kostka, która pasuje, to moja ulubiona, zwana MOAC, skrót od Mountain Activities. Tak nazwali ją ludzie, którzy ją wymyślili. Mountain Activity. Akcja górska. Brzmi wspaniale. Uważaj, mówi John i bez dalszych ceregieli rusza do góry z miną człowieka, który wspinał się już 1000 razy. Jak tam skała? Pytam. To oczywiście pierwsza ważna kwestia. W tym właśnie miejscu kończy się teoria i trzeba zmierzyć się z surową rzeczywistością. Ostatecznie wszystko zawsze wychodzi w praniu. Bardzo dobra, trochę szorstka. Bardziej szorstka niż się spodziewałem. Ładny gnejs. W oryginale nice, nice. Słowa nice i nice, gnejs, po angielsku brzmią bardzo podobnie. To stary żart, ale tym razem brat mówi poważnie. Trochę wyżej. Nie ma tu za dobrej asekuracji. Ma na myśli szczeliny i skalne zęby umożliwiające założenie przelotów. Właściwie to nic tu nie ma. Skała jest zupełnie gładka, ale bardzo łatwa. Tak więc John najpierw powoli i metodycznie, a później coraz szybciej pnie się w górę, a podeszwy jego butów odcinają się od nieba. Wykorzystując tę kosmiczną metaforę, można powiedzieć, że przyciąganie ziemskie zostawia za sobą. Godzina 7:30. W życiu nie byłem w takim miejscu jak ten zachód. Zachód, formacja skalna spotykana zarówno w górach, jak i w skałkach. Biegnąca poziomo lub ukośnie półka skalna, przecinająca ścianę na dłuższym odcinku. Nigdy nie przebywałem w środowisku, w którym czułbym się tak mały, a czas wydawał się tak nieistotny. Jakbyśmy zostali przeniesieni do obcego, prehistorycznego świata. Otoczenie jest tak przytłaczające, że jesteśmy niczym dwie maleńkie mrówki, próbujące wdrapać się do ogromnego, wiszącego ogrodu, który tworzą przerośnięte skalne półki, gdzie znalazły schronienie dziwaczne krzewy nieznanych gatunków. Nie zdziwiłbym się, gdybyśmy w którymś momencie zostali zaatakowani przez wściekłe pterodaktyle lub za rogiem zobaczyli triceratopsy pasące się na trawiastej półce. Cóż, po ponad 2 godzinach i wbiciu 3 pierwszych haków w nietrudną i ładną ścianę zrobiło się tak łatwo, że się rozwiązaliśmy. I teraz John ciągnie za sobą 90 metrów liny przyczepionej do plecaka. Zdejmujemy anoraki, bo kiedy dotarliśmy do płyt, zza chmur wyszło na chwilę słońce i zrobiło nam się zdecydowanie za gorąco. Mimo zimnego wiatru i tego, że wspinamy się teraz w samych swetrach, Pokonywanie niekończących się płyt i porośniętych trawą graniek naprawdę rozgrzewa krew. Bez asekuracji wspinamy się tak szybko, że wydaje nam się, iż lecimy samolotem. Dno doliny z tycią pomarańczową plamką naszego namiotu na leśnej polanie rozciąga się pod nami niczym mapa. A przed nami, niezmiennie, tam gdzie kończą się płyty, wznosi się pionowa 1500-metrowa ściana troli. Mimo że nadal dzieli nas od niej około 800 metrów, jest tak ogromna, że trudno objąć ją rozumem. Choć to łatwe wspinanie, jest dość niebezpieczne. W żargonie wspinaczkowym taki teren to murchy albo chęchy. Skałę pokrywa zielona, wilgotna maź, co oznacza, że teren jest zdradliwy i istnieje spore ryzyko, iż poślizgnięcie może posłać wspinacza w czeluść 600-metrowej przepaści. Nikt nie chciałby się tu poślizgnąć. Nie mogę odpędzić od siebie myśli, jak to wspaniale, że nasz ojciec, tak, jako bliźniacy zawsze nazywaliśmy go naszym ojcem, choć twardo stąpa po ziemi i nie chodzi z głową w chmurach, zachęcał nas, byśmy zajęli się czymś tak absurdalnie niebezpiecznym jak wspinanie, mimo iż niedawno zmarła na raka nasza matka. Była to dla nas straszna tragedia, jakby w naszej rodzinie powstała wielka wyrwa. Mimo wszystko tata nie był przeciwny naszemu wspinaniu, a nawet wspierał nas na każdym etapie, co było zgodne z jego naturą. Lata wojny, podczas której został spadochroniarzem, były dla niego wielką przygodą. Służył w oddziałach Royal Engineers i zgłosił się na ochotnika do nowo powstałej kompanii Airborne Forces, której plakat rekrutacyjny zobaczył na tablicy ogłoszeń. Zrobił to głównie dlatego, że chciał uniknąć wcielenia do wojsk chemicznych. Nie do końca wiedział, na co się decyduje. Wysyłano go na niebezpieczne akcje do Afryki Północnej, Tunezji i Włoch. Podczas zakończonej klęską bitwy pod Arnhem został ranny. Kula przeszła przez płuco i trafił do niewoli. Chociaż nigdy wcześniej nie wspinał się w wysokich górach, 3 lata temu, kiedy to zabrał nas do Zermatt, żebyśmy doszli do siebie po śmierci mamy, wszedł z ciotką Hazel na Matterhorn. To w Zermatt złapaliśmy bakcyla wspinania. Przed wyjazdem przeczytaliśmy klasyczną książkę Edwarda Wimpera Scrambles Amongst the Alps, w której opisał swoje próby wejścia na Matterhorn, wreszcie zakończone sukcesem. Kiedy więc się tam znaleźliśmy, czuliśmy się jak ryby w wodzie, a właściwie jak świstaki na skalę. Kiedy nasze pierwsze alpejskie wakacje dobiegły końca i wróciliśmy do domu, byliśmy tak napaleni na wspinanie, że tata zafundował nam kurs wspinaczki skałkowej dla początkujących, zorganizowany przez klub wspinaczkowy w Północnej Walii, który miał się odbyć w następnym roku, a rok później znowu pojechaliśmy do Zermatt. W ramach treningu wspinaliśmy się na Riffelhorn i tam John i ja po raz pierwszy prowadziliśmy. Oczywiście najbardziej chcieliśmy zobaczyć Matterhorn. Jednak przewodnicy z Zermatt stanowczo się temu sprzeciwili, ponieważ przestrzegali zasady, która mówiła, że aby wejść na ten szczyt, trzeba mieć ukończone 18 lat, a my mieliśmy 17. Zgodzili się jednak, żebyśmy wspięli się na tylko trochę niższy Zinalrothorn. Wspaniały, bardzo spiczasty szczyt o wysokości 4221 metrów. Nie spodziewaliśmy się, że naszym przewodnikiem będzie sam Heinrich Taugwalder, pra-pra-prawnuk starego Petera Taugwaldera, który w 1865 roku towarzyszył Wimperowi w pierwszym pechowym wejściu na Matterhorn. Nasze wejście na Zinalrothorn było fantastyczne. To słowo jest jak najbardziej na miejscu. Przenieśliśmy się bowiem do nowego, nieznanego nam magicznego królestwa, wysoko ponad chmurami. John i ja dosłownie wbiegliśmy na szczyt. Heinrich powiedział, że przypominaliśmy kozice, choć zaznaczył, że podczas schodzenia nie byliśmy już aż tak zwinni. Gdy wróciliśmy do Zermatt, poszliśmy wszyscy na uroczystą kolację do hotelu Monte Rosa, który w latach 60. XIX wieku był letnią siedzibą londyńskiego Alpine Club. Kiedy nadeszła pora, by zapłacić uroczemu staremu przewodnikowi, Emilowi Perenowi, który zajmował się organizacją wyprawy, skonsternowany tata wpatrywał się przez chwilę w rachunek. – Ależ, Emilu, to chyba pomyłka. Za mało nam policzyłeś. Na co Emil odparł z figlarnym uśmieszkiem. – To są bliźniacy, dwaj w cenie jednego. Była to wyjątkowo wzruszająca chwila, bo Emil wiedział o śmierci naszej matki i dlaczego przyjechaliśmy do Zermatt. Odnosiliśmy coraz większe sukcesy. Począwszy od jesieni 1967 roku, w każdą niedzielę wspinaliśmy się w Harrison's Rocks w hrabstwie Kent, dokąd dojeżdżaliśmy na rowerach ze szkoły w Tonbridge. Dość szybko wznieśliśmy się na olśniewające wyżyny i przechodziliśmy brytyjskie 5C, takie jak słynne akrobatyczne wyzwania Niblick czy Slim Finger Crack. A potem nadeszło lato 68 roku. Wspaniałego roku, gdy studenci rozpaskudzili się, jak zwykł określać tamte wydarzenia tata. A my cały sierpień spędziliśmy w Snowdonii. Jakby w nagrodę, przez miesiąc nie spadła ani kropla deszczu. Wspięliśmy się na ponad 17 słynnych skałek, a wakacje zakończyliśmy przechodząc przyprószone siwizną ekstremalnie trudne klasyki, takie jak Spectre i Kaiserberg Wall, koło przełęczy Lanberries. John i ja tworzymy naprawdę świetny zespół. Wspinamy się na podobnym poziomie, co u bliźniaków nie dziwi, chociaż brat zawsze wydawał mi się lepszy technicznie. Kilka razy cofnął się przed kluczowym miejscem i prowadzenie przejmowałem ja. Przeważnie jednak wybierałem łatwiejsze obejście. Jako bliźniacy fantastycznie współpracujemy i przyjęliśmy zasadę, że zawsze prowadzimy na przemian, bez względu na to, co się dzieje i jakie wyzwania mamy przed sobą. Podczas wspinaczki bardzo rzadko rozmawiamy, chyba że jest wyjątkowo trudno lub nie możemy znaleźć drogi. Można odnieść wrażenie, że porozumiewamy się telepatycznie lub na podstawie ruchów liny jeden wyczuwa, co myśli drugi. Patrząc teraz na Johna, znajdującego się około 3 metrów niżej, widzę, że jego twarz zalewa pot. Wygląda na to, że ciąży mu 90 metrów liny przyczepionej do plecaka. Dodatkowe obciążenie sprawia, że porusza się bardzo niezgrabnie, traci równowagę. Ani trochę mu nie zazdroszczę. Mimo to proponuję szlachetnie, że wezmę od niego linę. Nie, sapie John, wszystko gra. Doskonale wie, że na następnym wyciągu zmienimy się na prowadzeniu bez względu na to, jak będzie trudny. Więc tak naprawdę mówi, o nie, stary, nie zakłócimy kolejności naprzemiennego prowadzenia. Zrobiło się tak ciemno i ponuro, że ledwie widzimy trawę, po której idziemy, a prastary krajobraz zrobił się jeszcze bardziej posępny. Żaden normalny człowiek nie chciałby z własnej woli znaleźć się w tym miejscu, gdyby nie miał po temu naprawdę dobrego powodu. Olbrzymia, stroma łąka przypomina gigantyczną strzechę zrobioną z grubej warstwy wilgotnej trawy, nachyloną pod kątem 30 stopni. Brniemy w górę, łapiąc się kępek trawy, a nasze sztruksowe spodnie są nasiąknięte wodą. Bardzo przydatne okazują się teraz ulewoodporne rękawiczki. Są to wytrzymałe i drogie, 18 szylingów za parę, rękawiczki bez palców przeznaczone do wspinania w wilgotnej skale, które doskonale spisują się podczas wspinaczki po trawie, bo są fantastycznie szorstkie. Reklamowano je jako używane na drodze Rimon i uszyte z antypoślizgowej tkaniny. Rimon to właściwie inna nazwa ściany troli, ponieważ pierwszą drogę na niej wytyczyli w 1965 roku członkowie klubu wspinaczkowego Rimon z północnego Peak District, między innymi Tony Howard, autor naszego przewodnika. Rękawice z pewnością czują się tutaj jak w domu, a to, że tak dobrze trzymają na mokrej trawie, sugeruje, że doskonale sprawdzą się podczas asekurowania, szczególnie wtedy, gdy lina będzie mokra. Mam przeczucie, że okażą się przydatne także wyżej. Brnąc przez niekończącą się trawę, nucę sobie dla dodania odwagi. W zeszłym tygodniu na promie z Newcastle do Bergen zespół muzyczny grał niemal wyłącznie Obla di Obla da i Hey Jude Beatlesów oraz piosenkę pod tytułem Son of Hickory Holler's Tramp. I teraz nie mogę uwolnić się od tej melodii. O, ścieżka była głęboka i szeroka, prowadziła od schodów aż do naszej chaty, każdego bez wyjątku, zapomniałem słów, aż kiedyś późną nocą ktoś zapukał, stanął przede mną nieznajomy. Tak, jestem synem Trumpa, Henry'ego Harlota. John idzie tuż przede mną i słysząc, jak śpiewam, zdyszanym głosem mówi: ja też nie mogę uwolnić się od tego cholerstwa. Dalej jest coś o pierogach mamy, bardzo dziwaczne. Milkniemy. Na jaką to osobliwą pielgrzymkę wyruszyliśmy? Godzina 8:40. Docieramy wreszcie do olbrzymiego, porośniętego trawą skalnego ramienia na końcu trawiastego zachodu. Po drugiej stronie wznosi się pionowa, 600-metrowa ściana opadająca ku piargom. Dokładnie naprzeciwko nas odcina się od nieba wielka, szara, pionowa powierzchnia ściany troli, szeroka na 1600 metrów i równie wysoka. Przypomina ogromną barykadę o szczycie zwieńczonym kolcami, wzniesioną, by zatrzymać pochód intruzów i całkowicie zasłania widok. Choć przygotowywałem się do przejścia 1200-metrowej grani Hörnli na Matterhornie, nigdy nie widziałem czegoś tak imponującego jak ta gigantyczna skalna kurtyna. W żadnym języku nie da się wyrazić nieziemskiej natury góry tak paskudnej i dzikiej jak ściana troli. Problem ze starą, wyświechtaną metaforą, taką jak skalna kurtyna, polega na tym, że sugeruje ona coś cienkiego, a nawet przyjaznego, gdy tymczasem najważniejszą cechą tej skały jest jej nieokiełznana dzikość. Gdyby zrobić model ściany i przesunąć po nim dłonią, gładka z pozoru powierzchnia pocięłaby